Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Pudełko pełne wspomnień. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
O, zobacz, to są... To mama tutaj, jak mnie urodziła, to 28 lat miała. A ojciec był 8 lat starszy. Tutaj moje rodzeństwo wszystkie. Ja miałam roczek, najmłodsza. Matko, pomyśleć, 77 lat temu było robione to zdjęcie. Ale popatrz, jaki materiał, nie? Jakieś...
Bardzo dobra, jakoś
no. Mój brat, ten młodszy, miał takie trochę podatne włosy i moja siostra, takie falowane. Ja z kolei z twarzy to z tym starszym bratem do mamy, ale moja siostra tylko miała oczy piwne i ciemne włosy, a my blondy.
Czyli te zdjęcia dostałaś po mama?
Tak, mama mi dała, tak. I to jest pamiątka i tak znam ojca, wiesz, to jest mój ojciec.
Po prostu ze zdjęcia.
Ze zdjęcia. Mam 78 lat, przeżyłam piękne lata, ale z miłością, czułością wspominam, jak mama mi opowiadała o domu rodzinnym. Bo ja się urodziłam w 1942 roku, w czasie wojny, a moi rodzice mieszkali na gospodarce w Łodzi, to właściwie dzielnica Nowe Złotno. Później ojciec został zabrany na wojnę. I ja go osobiście nie poznałam. Ale moje rodzeństwo, brat 9 lat starszy, drugi 8 lat, siostra 6 lat starsza, oni wszyscy znali ojca. I nieraz zazdrościłam im, że oni znali, a ja tylko ze zdjęcia poznałam swego ojca. Bo kiedy miałam rok, ojciec przyjechał na urlop i wtedy zrobili zdjęcia. I mam rodzeństwo na zdjęciu i rodziców. I to jest moja pamiątka. I jak ja już byłam troszeczkę starsza, to ja ciągle mówiłam, mama, opowiedz mi, jak to było. Jak to było w tym domu. I ja tylko mój dom rodzinny znam z opowiadań. Moi rodzice byli wierzącymi ludźmi. Z tym, że to była rodzina niemiecka. Ja się urodziłam w rodzinie niemieckiej, nie? Ja z domu jestem podolska. Więc całkiem ładne nazwisko polskie, nie? Podolski, Podolska. No i w czasie wojny zmienili nam nazwisko na Talman. I kiedy po wojnie mama musiała opuścić gospodarkę, została wysiedlona po prostu z tej gospodarki. Zabrała te wszystkie dzieci, które miała, a miała 30 lat i czwórkę dzieci. I wózek taki głęboki, do którego włożyła pierzynkę, jakieś ręczniki, jakieś trochę jedzenia i szła przed siebie. Modliła się o prowadzenie, miała nadzieję, że kiedyś ojciec wróci, bo mama dostała zawiadomienie, że ojciec zaginął. Nie zginął, tylko zaginął. No i doszliśmy po tygodniu w okolice Kalisza. Mama zgłosiła się do sołtysa i tam sołtys porozdzielał. Brat 12-letni do jednego, drugi 11-letni do drugiego gospodarza, a mama z córkami do trzeciego gospodarza. No i mama szła w pole robić, a nie wolno jej było dziecka wziąć ze sobą, bo by przeszkadzało w pracy. A ja miałam 3-latka i zostawałam sama na podwórku. I mama cały czas się modliła, żeby Pan Bóg zachował to dziecko, które zostało na dużym podwórku, gdzie tam jest studnia i tam różne jakieś zakamarki, no i bezpieczeństwa. To fartuszka dawała mi sułą kromkę chleba i szła w pole do pracy. No, było takie zdarzenie, coś gospodyni się na mnie pozłościła. Kąsior mnie zaczął gonić i ja taka rozżalona, a to była pora, kiedy zbierano po żniwach, co zbierają tą słomę na polach, nie? Mama była z gospodarzem tam na polu, a już się szaro robiło. I ja poszłam tam do mamy, no bo taka rozżalona, no bo przecież mnie nakrzyczała gospodyni. No ale gospodarz zobaczył mnie, że ja tam przyszłam na pole i mnie wygonił stamtąd, żeby nie przeszkadzała w pracy, nie? No ja poszłam, a to miałam już wtedy gdzieś, no 4 latka, no bo to myśmy tam byli 2 lata u tych gospodarzy. A oni własnych dzieci nie mieli, więc to też trochę było tak inne podejście do dzieci. No ale mama, jak już wóz był załadowany, mama szła przed wozem i całą drogę się modliła, bo bała się, czy ja gdzieś tam nie usiadłam i że coś może mi się stać. Ale gospodarz sobie przypomniał, że tam coś zostawił na polu i kazał mamie wrócić. No to tym bardziej mama z bijącym sercem, już ciemno jest, wzięła tą rzecz, o którą chodziło i wraca. A gospodarz krzyczy, klnie, wyzywa. Okazało się, że ja poszłam do tej stodoły. Byłam zmęczona, wóz wjechał. Akurat na tej stronie ja tam siedziałam i spałam. Koń wyczuł i mnie ominął. No i w związku z tym, jak on mnie ominął, to te pierwsze koła wozu też mnie ominęły, bo mogły mi po nogach pojechać przecież, nie? I wtedy chyba ten hałas mnie obudził i ja zaczęłam płakać. I tak gospodarz się zdenerwował, zsiadł tego wozu, wyciągnął mnie spod tego wozu, patrz, nic mi się nie stało, to jeszcze mi wlał. No i mama na to przyszła, no i na szczęście, no nie, było wszystko dobrze. No później jeszcze, jak jeszcze byliśmy u tych gospodarzy, to sąsiadka się zlitowała, miała kilkoro dzieci i ona mnie tam zaczęła zabierać do siebie, żebym była z tymi dziećmi, nie mogła patrzeć, że takie małe dziecko chodzi bez opieki, no bo przecież mogłam poza furtkę wejść, mogłam gdzieś pod wóz wejść, no wszystko się mogło zdarzyć. Do tej sąsiadki, jak zaczęłam chodzić, to ona nieraz mi jeździła, no już tam z tymi dziećmi się zaprzyjaźniłam i się bardzo płynnie nauczyłam mówić po polsku. No później ten starszy mój brat poszedł po wodę do studni. Gospodyni potrzebowała wody i poszedł. Wyciągnął tą wodę i złapał za wiadro i poślizgnął się i z tym wiadrem wleciał do studni. To była bardzo głęboka studnia. No ale gospodyni potrzebuje wody, nie? I czeka na tą wodę. W końcu się zdenerwowała i wyszła i woła i mówi, Henie, gdzie jesteś? A on mówi, w studni. Noż to ona zamarła przecież z wrażenia. Podeszła, faktycznie on w studni siedzi, oparty nogami nad wodą i plecami i siedzi. I wtedy szybko, no bo na wsi to wszystko sołtys załatwiał, nie? Do sołtysa zorganizowali grupę. No i przyszli i wyciągnęli go z tej studni. I dopiero później mamę zawiadomili. I okazało się, że nic mu się nie stało. I wtedy powiedzieli, że faktycznie z tą kobietą jest Bóg, bo gdyby nasze dziecko wpadło, to na pewno by się utopiło. Myśmy byli jedyną rodziną niemiecką tam. Byliśmy bardzo prześladowani, przezywani. Wiadomo, ale mama zawsze mówiła tak. W każdym narodzie są dobrzy i źli ludzie. Nie możemy się obrażać. No, mama poszła do pracy, do cegielni, a ja poszłam do szkoły w 1949 roku i moja siostra poszła z opóźnieniem. A też jestem bardzo wdzięczna temu dyrektorowi szkoły, że on właściwie się nami zainteresował, bo to mama nie myślała o tym, żeby nas posyłać do szkoły. Raz, żeby wyszło jakieś zarządzenie, że wszyscy muszą chodzić do szkoły, a po drugie, to on się zainteresował, że widzi takie dziewczyny, ale nie widzi ich w szkole. I dzięki niemu myśmy zaczęły chodzić do szkoły. I tam chodziłam 4 lata. Moja siostra bardzo dobrze się uczyła, także ona w czasie wakacji to tam jedną klasę przerobiła, no bo przez tą wojnę. I ten dyrektor namówił mamę, żeby posłała ją do szkoły dalej. To było nie do pomyślenia, bo gospodarskie dzieci nie chodziły dalej się uczyć, a on powiedział, że ona musi iść dalej się uczyć. I dał jej adres do Jeleniej Góry, do szkoły pielęgniarskiej. I zdała celująco to pytali się, gdzie ona szkołę kończyła. I siostra 2 lata szkołę pielęgniarską kończyła w Bieleniej Górze, dostała nakaz pracy do Wałbrzycha i przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka. No oczywiście, jak ja mam 78, to ona 84 lata, już dawno na emeryturze, ale mamy bardzo dobry kontakt. A to moje ślubne zdjęcie, no. Krótką sukienkę miałam, bo sobie myślę, mąż nie jest za wysoki, to żeby nie było, że w długiej sukni, a mogłam mieć chociaż raz w życiu długą suknię. Ale nie pomyślałam. Oj, tak. Tu były papka, jak nam udzielał ślubu, to takie trochę poniszczone już, ale to takie w kaplicy tam w Wałbrzychu. I tak, piękne, piękne lata. Mama cały czas oczekiwała, że może ojciec wróci. Bo jak się dostaje zawiadomienie, że zginął, to nie ma nadziei. A jak zaginął, to mama jeszcze myślała, że może gdzieś do niewoli się dostał. Kuzynki miała, które wyjechały do Niemiec po wojnie i one przez Czerwony Krzyż szukały. Że na Sybirze może gdzieś tam wywieziony został, może coś, bo to na wschodnim froncie zaginął, nie? A jeszcze muszę wrócić, że ponieważ ja się wychowałam bez ojca, i no jako dziecko zazdrościłam dzieciom, które miały obydwoje rodziców. I ja wiem, mama mi ciągle mówiła, pamiętaj, że masz ojca w niebie. Pamiętaj, że nie jesteś sama, masz ojca w niebie. I to mi też tak głęboko zostało w sercu, że ja mam ojca, który się o mnie troszczy, pomaga. I właśnie ta ufność sprawiła, że ja ze wszystkim wiedziałam, że mogę się zwrócić. Tak jak dziecko przychodzi do swojego ojca i prosi, to ja mogłam do swego ojca w niebie się zwracać. Zaczęłyśmy chodzić w Głogowie na taką społeczność w domu u brata Olszewskiego się odbywało. I to był mój moment nawrócenia. Wtedy 16 lat mając, wujek Popko przyjechał nas tam odwiedzić, no i zaprosił, żeby do Wrocławia przyjechać na nabożeństwo. Jakaś uroczystość miała być do kaplicy na Łukasińskiego. I wtedy poznałam mego męża, 9 lat starszy, ja 16 lat, on 25, ale coś wpadliśmy sobie w oko. Ale to było takie tylko no, spotkanie. No i potem wyjechałam do Wałbrzycha, tam do siostry, poszłam do pracy, do szpitala jako goniec. A z moim mężem, co mi w oko wpadł, to myśmy się od czasu do czasu gdzieś na jakimś tam spotykaliśmy. Jak miałam 21 lat, no to przyjechał z Jadzią, z Gabikiem, było święto żniw w Wałbrzychu, no i wtedy tak się zaczęła nasza już bliższa znajomość, w tym sensie, że pobraliśmy się w 64 roku. No i później wyjechałam z Wałbrzycha i przyjechałam do Wrocławia. No, oczywiście po roku urodziłam syna, mama do mnie przyjechała, zaczęłam pracę w przędzalni na 3 zmiany, nie bardzo to mi odpowiadało. Chciałam zaocznie dalej się uczyć, ale też nie dałam rady. Zaczęłam się modlić o pracę, no przede wszystkim no, modlitwa ta, którą mama zanosiła o swoje dzieci, to tak była głęboko wryta w moje serce, że ja wiedziałam, że ja mogę o wszystko modlić się. To nie chodzi o to, że Pan Bóg mi to ześle bez problemu, tylko chodzi o to, że z takim zaufaniem, że Pan Bóg wie, jaką pracę powinnam wykonywać, co dalej w moim życiu. No jakoś tak bardzo zaufałam. Bardzo mi odpowiadała praca biurowa. Lubiłam pracę papierkową. No, nauczyłam się w Wałbrzychu, jak pracowałam, pisać na maszynie, więc no, taka praca mi odpowiadała. Poszłam do sanepidu i przychodzę do kadr i pytam się pani. A ona mówi, a skąd pani wiedziała, że jest praca? No nie wiedziałam, no przyszłam się spytać. No jest akurat w sekretariacie, ale w dziale higieny żywienia i żywności. No i pracowałam dalej jako sekretarka medyczna i bardzo lubiłam swoją pracę, no i później urodziłam dziecko. Wróciłam po 3 miesiącach do pracy, bo mama się zajmowała dzieckiem i bardzo byłam zadowolona. Ale dlaczego ja tak trochę ze szczegółami mówię? Bo mnie ta modlitwa mamy. Te modlitwy, które mama mi opowiadała, sprawiły, że ja właśnie tak wiem, że Bóg działa, jak rodzice się modlą o swoje dzieci. Ja się nie martwię o dzień jutrzejszy, ja się nie zamartwiam. To nie znaczy, że się nie martwię, bo to można pomylić, bo człowiek zawsze ma jakieś tam, no czy jakieś marzenia, czy jakieś zmartwienia, czy jakieś coś przeżywa, ale ja się nie zamartwiam. I ja doświadczałam tej pomocy, tego pokoju w sercu. To nie jest jakiś pomoc, że ja tam coś dostawałam, ale pokój w sercu to jest coś najważniejszego. Bardzo z mężem duży nacisk kładliśmy na to, żeby w kościele uczestniczyć. No wtedy też trochę w chórze śpiewałam. No. Mąż śpiewał, chór był bardzo taki popularny, wrocławski chór, bo to był jeden z większych chórów. Wtedy Gabriel Popko prowadził. Był taki zwyczaj, że organizowaliśmy takie wyjazdy do dalszych rodzin, które no, nie tak często bywały na nabożeństwie, żeby odwiedzać, żeby się spotykać, żeby pośpiewać. Mąż zawsze z mandolinką właśnie. No, mój mąż bardzo ładnie grał na mandolince. Byliśmy w kościele i było kazanie na temat, żeby w każdej sytuacji, jaką przeżywamy, dziękować Bogu. Później mąż pojechał odwieźć kogoś na dworzec. Wszyscy nie mogliśmy się zabrać do samochodu. Przychodzę do domu, a w domu ciemno. Weszłam do domu, nikogo nie ma. Bo sobie myślę tak, mąż pojechał, żeby odwieźć na dworzec i coś się stało, że nie wrócił, nie? I cały czas mam z tyłu głowy, za wszystko dziękujcie, więc cały czas się modlę. No i wyszedł sąsiad i ja mówię, słuchaj Zbyszku, nie wiesz co tam z moimi? A dopiero się dowiedziałam, że mój Marek, właśnie synek młodszy, ćwiczył na drążku i spadł i sobie rękę złamał. I pojechali na pogotowie. Nie ma i nie ma, nie ma i nie ma. W końcu przyjeżdżają, ale bez Marka. I co się okazało? Zrobili zdjęcie kontrolne i się okazało, że źle złożona ręka. I trzeba będzie operacyjnie składać, bo nawet pod narkozą, jak mu złożyli, to nic nie dało, że trzeba operacyjnie. No i miał operację, miał zadrutowane, to drut mu wystawał. Bieda takie dziecko. Później chodził na rehabilitację, a później znowu do szkoły, a ponieważ klasa sportowa, a on nie może ćwiczyć, ma zwolnienie, ale poszliśmy do chirurga, żeby zaświadczenie wypisał. No i pan doktor patrzy i mówi tak, kto mu składał rękę? A ja mówię, ja nie wiem. A dlaczego pan doktor pyta? Bo ma pięknie złożoną. Więc pomimo takiego przeżycia, takiego cierpienia, nie ucierpiał w tym sensie, że jest inwalidą. Ciężko pracuje, ale sprawne wszystko. Zaczęliśmy budowę kaplicy nowej i Stefan Żachanowicz organizował rozbiórkę starego budynku gdzieś koło Szczytna na Mazurach. No i organizował młodzież, żeby pojechała na tę rozbiórkę, żeby ten materiał odzyskany przywozić na budowę kaplicy. No i oczywiście moje dzieci się zgłosili. Ale cały czas modliłam się tylko, bo ja wiedziałam, że ja nie jestem w stanie uchronić moich dzieci. I tylko w Bożych rękach jest nasze bezpieczeństwo, nasze życie. Ale przychodzę z pracy, przychodzi Beata tutaj od Żachanowiczów i mówi, ciocia, chodź do domu. I ja mówię, co się stało? No Janusz miał wypadek, ten starszy syn, 20 lat. Kolega z Mazur, z Olsztyna przyjechał na motorze i oni po pracy, po tej rozbiórce jechali nad jezioro się kąpać, a tam na tych Mazurach drogi wąskie i na zakręcie czołowo zderzyli się z Nysą. Także mój syn cały był połamany. Najbardziej zmiażdżona była ręka tu dłoń, bo on jechał i trzymał się za kolana. Chcieli go tam operacyjnie obojczyk składać, ale on nie chciał tam zostać, w tym Szczytnie, w szpitalu w Szczytnie był. Czekamy na przyjazd, więc jak ja zobaczyłam mego syna, to ja potrzebowałam pomocy. Pojechaliśmy z nim do szpitala na ortopedię. Potwierdzili, zrobili te badania, wszystko potwierdzili, zagipsowali go całego. Powiedział lekarz, że te kostki, te wszystkie to było porozrzucane. To wszystko zmiażdżone było. A nie mogą składać, nie mogą otwierać ręki, bo to musi się trochę zrosnąć, żeby później operacyjnie to poustawiać. I takiego, taką kukłę żeśmy przywieźli do domu. Dyżurowaliśmy przy nim i w nocy, i w dzień. Bo on nic nie mógł, ani pić, ani jeść, ani do toalety pójść. Po 4 tygodniach zdjęli mu gips już. Okazało się, że jednak nie jest dobrze i że dopiero na wakacje następne, żeby operacyjnie jednak to zrobić, żeby to wyrównać tą kość, bo troszeczkę to ramię jest krótsze, nie? Przez to, że ten obojczyk jest wykrzywiony. No i tak pomału, pomału zaczęło się to wszystko goić i zaczęły paznokcie odrastać, no i te gipsy zaczęli ściągać. No okazało się, że jednak nie trzeba operacyjnie ustawiać te kostki tutaj, bo one pod wpływem unieruchomienia jakoś tam później wróciły. A po drugie, to jak mu zdjęli gips, jak tego, to on zaczął uczyć się na gitarze grać. I jakoś te ruchy sprawiły, że to wszystko jakoś wróciło do norm. Młody, no 20 lat miał. No i tak. A później się ożenił. Wziął się i ożenił. W wieku 45 lat, no tak ciężko zachorowałam. Najpierw leżałam na oddziale wewnętrznym z ostrym zapaleniem trzustki. No i szłam na operację i wiedziałam, że no, nic się nie stanie bez woli Bożej. W piątek mnie operowali, w sobota, no oczywiście kroplówkę mi dawali, wszystko ładnie, pięknie, leki, wszystko, ale sobota minęła, niedziela, poniedziałek, a ja z łóżka się nie ruszam. A czemu ja tak się czuję? Dlaczego ja nie wstaję i nawet nie każą mi wstawać? Nie mówią, Pani Bogacz, proszę wstać z łóżka. No ale we wtorek rano otworzyłam Biblię i tylko przeczytałam akurat 3 list Jana, a pisze tam, modlę się o to, aby ci się dobrze działo, abyś był zdrów na ciele, tak jak się ma dobrze dusza twoja. No to był werset, no przecież dla mnie akurat odpowiedni. Odwróciłam się do ściany i zaczęłam się tak gorliwie modlić. W życiu się tak nie modliłam i do tej pory nie powtórzyła się taka modlitwa. Z głębokości mego ciała. I mówię, Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym była zdrowa, jeżeli chcesz, to daj mi znak. Bo to nie chodzi, że musisz mnie uzdrowić. Ja nie modliłam się o to, tylko mówię, jeżeli chcesz. I po chwili jakby mi ktoś sprężynę włożył w ciało i ja musiałam wstać. To nie było jakiegoś zawahania. Ja wstałam, zrobiłam kilka kroków, podeszłam do tyłu łóżka, popatrzyłam na tą moją kartę. Pisze, że miałam zespolenie pęcherzyka żółciowego z dwunastnicą. Wróciłam z powrotem, położyłam się, a ja nie mogę leżeć. Ja znowu muszę wstać. Przychodzi lekarz mój. Stanął w drzwiach i zobaczył, mówi, no nareszcie, że ja wstałam na nogi. No i jak 33 lata żyję po operacji, więc to jest cudowne, nie? Było wszystko dobrze, doczekałam się wnuka, później po 5 latach drugi syn się ożenił, później doczekałam się wnuczek, o, bo ja córki nie miałam, więc dla mnie było wielką radością, jak mogłam dziewczynki i bawić się z nimi, a to już później przeszłam na emeryturę. No i było cudownie, no jeździliśmy, o, z mężem jeździliśmy na wczasy do Bielic, i co roku jeździliśmy, mąż oczywiście prowadził uwielbienie, bo grał na mandolince, więc śpiewaliśmy, ile nam tylko tchu starczyło. kilkanaście lat, jeździliśmy regularnie. No ale później no, mąż zaczął chorować. I po 4 latach, no niestety stan się pogarszał, był w szpitalu i 2 lata minęło, jak zmarł. Ale byłam przy nim i jestem wdzięczna Bogu, bo nie każdy ma tą szansę, żeby umrzeć przy bliskiej osobie, nie? Ale przeżyliśmy cudowne lata, przeżyliśmy wspólnie 54 lata. I tak, piękne, piękne lata.
Pudełko pełne wspomnień.
A te pudełka, te wszystkie, co mam tutaj wystawione, to mama robiła. O, zobacz. To są moje wnuczki. I to jest ta młodsza, która mieszka tutaj, a to jest ta, która ślub w Anglii brała i tam w Anglii mieszka. No i takie mam prawnusie, z których się cieszę. Jedna jest Maja, tamta druga jest Sara, a ta, co mieszka tutaj, to jest Gabrysia. Takie mam prawnuczki. Bardzo miałam problemy z biodrami. No i byłam na zabiegu. 27 miałam zabieg, a 30 w nocy już miałam majaki, a rano wstałam do toalety, no i straciłam przytomność. I tak pechowo upadłam, że sobie strasznie wargę rozbiłam. Musiałam mieć szytą wargę. No i zabrali mnie do szpitala, no, porobili badania. Na szczęście, że ja nosa nie złamałam. No ja mówię, Panie Boże, łaskawy jesteś. Zęby 2 sobie uszkodziłam górne. Przez miesiąc czasu słomeczką piłam posiłki, zupki, miksowałam wszystko. Po miesiącu wybrałam się do apteki, przewróciłam się na chodniku na następnej ulicy mojej. I znowu się poturbowałam. Na kolanie taka bóla. Pośniaczone, ręka pośniaczona, cała twarz tutaj pośniaczona. Załamałam się. Miesiąc wcześniej się poturbowałam. Teraz znowu. To znaczy, że ja już jestem niezdolna do życia. Będę musiała mieć pomoc. I się przeraziłam. Później syn wrócił z pracy, bo to przed południem mi się stało. Przyleciał do mnie. I całe szczęście, bo gdyby on na mnie nakrzyczał, to chyba bym więcej na dwór nie wyszła. A on tyle miłości mi okazał. On mówi, mama, nie przejmuj się, no po prostu pech, że w ciągu miesiąca 2 razy ci się stało. No po prostu, no nigdy tak nie. Tyle serdeczności, że ja się odważyłam chodzić. Pół roku chodziłam z laską. Nie miałam odwagi wyjść bez trzymanki. Coś w psychice mojej się stało. Ja miałam taki lęk, a później mi ten lęk Pan Bóg zabrał. No czyż nie mam za co dziękować Bogu? I że ja tak funkcjonuję, że już 2 lata, jak to mi się stało, że ja sobie radzę, że ja jeżdżę, że ja chodzę. Po pół roku laskę odłożyłam. No niesamowita łaska Boża. Także no, jestem szczęśliwa, tak się ułożyło. Cięż bym pomyślała, ja tak ciężko chorowałam, że ja dożyję tak pięknych lat, że ja będę się mogła cieszyć rodziną, że będę mogła widzieć synowe, później wnuki, a teraz jeszcze prawnuczki. I co wyniosłam z tych doświadczeń? Nauczyłam się jeszcze większej pokory. Nauczyłam się pokory. Ja zawsze, jeżeli się zwracałam do Boga, to ja zawsze ze świadomością i z taką wdzięcznością i bym powiedziała, no nie wiem jak to nazwać, zdziwieniem, zadziwieniem, że Bóg, Stwórca całego Wszechświata, jest moim Ojcem.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.